Mamy połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, socjologiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja, panie profesorze.
Witam gorąco wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy. Patrzymy, no już siódmy dzień nowego roku. Nowy rok ciągle nam się kojarzy z nowymi nadziejami, z nowymi, mówimy, szansami, ale widzimy, że te konkretne kolejne dni nowego roku społeczeństwo polskie jednak wprowadzają no w taki klimat dosyć trudny, pewnej też odpowiedzialności za to, co przed nami. Takie pytanie ogólne, bo przynajmniej myślę, że część społeczeństwa sobie zadaje to pytanie, jak reagować na to, co nas spotyka, czego doświadczamy, jako właśnie społeczność, jako ta wspólnota, której na imię Polska. Jako socjolog, jakie pan ma rady na nowy rok, panie profesorze?
Ja myślę, że kilka rad można sformułować. Pierwsza rada może będzie zaskakująca, bo wyrazi ją agnostyk, osoba, która nie jest częścią Kościoła katolickiego, ale to będzie taka rada. Zachować spokój i trzymać się tych wartości, tych reguł, w tym reguł wiary, które od pokoleń zostały sprawdzone. W jakim kontekście o tym mówię? Funkcjonujemy w sytuacji zgiełku medialnego, gdzie ci, którzy mają większe możliwości wywierania nacisku na przestrzeń informacyjną obywateli, próbują wytworzyć w nas pewne odruchy myślowe, ja to mówię kolanowe odruchy mózgu, żebyśmy byli niezdolni do samodzielnego myślenia, do samodzielnego analizowania. W ostatnich dniach to widać w odniesieniu do dyskusji wokół tego, co robi, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jak należy oceniać zachowanie jej szefa, pana Owsiaka. Otóż, gdy rzeczową, spokojną polemikę, krytyczną ocenę tej orkiestry przedstawił publicysta Łukasz Warzecha, to inne media, inne postacie publiczne, taki celebryta, muzyk, pan Hołdys, Gazeta Wyborcza, z wielkich dział zaczęły bombardować, krytykować, żeby wytworzyć pewne automatyzmy myślowe powstrzymujące ludzi przed namysłem, czy przez wiele lat finansowanie ze środków publicznej telewizji pewnego projektu jest właściwym, najbardziej korzystnym z punktu widzenia zasobów publicznych sposobem rozwiązywania pewnych problemów. Niedawno przeczytałem bodajże na portalu foronda.pl, że Caritas corocznie udziela pomocy, przekazując potrzebującym zasoby około 10 razy większe od tych, które zbiera Orkiestra Świątecznej Pomocy. A poziom wsparcia medialnego, promocyjnego, jaki Caritas otrzymuje, wielokrotnie niższy od tego poziomu, który otrzymuje Jerzy Owsiak i jego inicjatywa. I teraz w sytuacji, gdy spotykamy się z rozmaitymi nerwowymi atakami, rzucaniem ciężkich określeń, bombardowaniem psychicznym, dyskredytowaniem tych, którzy próbują rzeczowo dyskutować o tej sprawie, ale to jest to przecież ważna sprawa, bo ona dotyczy projektu, który skierowany jest do serc i który uruchamia wiele dobrych inicjatyw. Ale powstaje pytanie, czy ten projekt jest naprawdę tak wartościowy, jak się go przedstawi. W tej sytuacji potrzeba jest zachowania spokoju. Otóż swego czasu, nie tak dawno, na wykładzie na Uniwersytecie Rzeszowskim w dyskusji posłużyłem się takim oto określeniem. Dzisiejsze media, dzisiejsza maszyneria reklamowa próbują ludziom zachwalać rozmaite towary, rozmaite projekty. Bądź sobą, zostań gejem. Bądź sobą, zostań surferem. Bądź sobą, przejdź na samozatrudnienie. Prawda? Bądź sobą, nie bój się obalać wszystkich tabu. Otóż te wszystkie pomysły dotyczą często sytuacji, które są wykreowanymi modami, które są, bywają przejściowe i za którymi to modami zazwyczaj kryją się jakieś interesy. I młody człowiek, który nie ma żadnego osobistego, przemyślanego stosunku do religii czy do polityki, mógłby posłużyć się taką oto zasadą myślenia. Zanim pochopnie przyjmę jakąś podpowiedź podsuwaną mi przez kulturę konsumpcyjną, przez wielkie korporacje, przez propagandystów politycznych, a dobrze było, żebym zastanowił się, czy w dziedzictwie kulturowym ludzkości nie ma już takich podpowiedzi, które wykazały swoją witalność i swoją trwałość przez dłuższy okres czasu. I jest jasne, że jedną z takich najtrwalszych, najbardziej rozbudowanych, przemyślanych, najgłębszych odpowiedzi jest odpowiedź, jaką daje Kościół katolicki. Inaczej mówiąc, ja próbuję pokazać niewierzącym czy wątpiącym, do których sam się zaliczam, że w sensie kulturowym, w oderwaniu od transcendencji, że w sensie kulturowym, szukania oferty pewnych wartości w świecie tym, na którym jesteśmy, w świecie naszego życia, warto sięgać po oferty, projekty sprawdzone, odsiane przez czas, a nie pod to, co jest pewną przelotną modą. I w tym momencie można przejść do sporu o na przykład tożsamość narodową i kosmopolityzm. Pamiętam, jak był poruszony dziennikarz jednej ze stacji komercyjnych, gdy jakieś 3 lata temu w dyskusji powiedziałem, Unia Europejska istnieje 50 lat, a państwo i naród polskie 1000 lat. To co ma perspektywy większej trwałości? I gdy mówiłem te słowa, sam nie spodziewałem się, że tak szybko kryzys finansowy i kryzys euro pokaże trafność tej mojej diagnozy. Jeśli ktoś szuka tożsamości, znowu mówię do młodych ludzi, tożsamości dla siebie, to niech zastanowi się, czy często elegancko, sprytnie opakowana propozycja kosmopolityczna jest propozycją, która została naprawdę już sprawdzona, zweryfikowana. Czy nie jest pewnym konstruktem, pewnym eksperymentem, który może nie został należycie jeszcze przemyślany.
A co odpowiedzieć, panie profesorze, wejdę w słowo, na przykład na takie argumenty, czy na taką postawę, tych postaw jest coraz więcej, tak mi się wydaje, kiedy stykamy się z problemami, mówimy kryzys, ale też taka codzienność, młody człowiek powie, studiuję, nie mam pracy, albo mam pracę, ale nie mogę do końca mieć wszystkiego, co jakoś bym chciał i taka postawa się pojawia, a taka odpowiedź, a dajcie wy mi wszyscy święty spokój, pewne zamknięcie się, zmęczenie jakby powiedzieć z codziennością.
Ja
czy to
myślę,
jest dobra postawa?
Że taka postawa występuje, ale ona zazwyczaj łączy się paradoksalnie z inną postawą. Otóż przyszedł do mnie niedawno pewien pan, żeby porozmawiać o pewnych sprawach i użył takiego znaczącego określenia. Państwo nie ma na mnie pomysłu. Otóż z jednej strony ludzie nie chcą, żeby państwo, jego maszyneria, aparat administracyjny wchodziły zbyt głęboko, jak się to mówi, z butami w ludzkie życie, ale z drugiej strony oczekują, że państwo stworzy takie instytucje, takie struktury, w ramach której normalny człowiek będzie mógł godziwie żyć. To znaczy dostanie przyzwoite wykształcenie i dostanie pracę. Otóż w żadnym społeczeństwie nie jest tak, że wszyscy są zdolni do wzięcia swojego życia we własne ręce, bycia, powiedzmy, przedsiębiorcami. Ale nawet jeśli ktoś wybrałby drogę samodzielnej aktywności gospodarczej, to i tak państwo jest odpowiedzialne za stworzenie ram prawnych, które gwarantują mu na przykład bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. A więc państwo jest potrzebne. Pytanie jest, komu ona służy w pierwszej kolejności, czy jest dobrze
zarządzane, kontrolowane. No, tych pytań jest bardzo wiele. Panie profesorze, wszystkiego nie wyczerpiemy, bo to audycji by brakło, prawda? Czasu w czasie audycji.
Ja bym jeszcze jedną myśl, którą dzisiaj
bardzo prosimy.
Pewne materiały w internecie podrzucił, bo ona może dopnie mój wywód i wrócimy do tego, od czego zaczęłem.
No właśnie, prosimy bardzo.
Mianowicie, czytając jedną z kolejnych analiz na temat źródeł kryzysu finansowego na świecie, ktoś zwrócił uwagę, zauważyłem, czytając analizy, że oczywiście niezależnie od tego, że jakby bezpośrednio odpowiedzialni są szefowie wielkich banków, którzy łamali procedury kierowani chciwością i na drodze ku jeszcze większym zyskom, to tą chciwością okazali się być zainfekowani także liczni obywatele, miliony ludzi. Ten kryzys finansowy zaczął się od kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach, gdy setki tysięcy ludzi brało kredyty na domy, które to kredyty przewyższały ich możliwości zarabiania. Ta aura chciwości dojścia w szybkim czasie do majątku, nie drogą mozolnego starania się i uczciwej pracy, tylko uczestniczenia w jakiejś ruletce finansowej. Czasami się mówi, że mamy do czynienia kasynokapitalizm, czyli kapitalizm w stylu kasyna, a nie kapitalizm, w którym ludzie dochodzą do sukcesu dzięki pomysłowości, pracowitości i przedsiębiorczości. Otóż zmierzam do tezy, że współodpowiedzialni za kryzys finansowy są także liczni milionowi obywatele wielu krajów, którzy chcieli żyć, godzili się żyć na kredyt, godzili się na to, by oni sami lub kierujące ich krajami elity robiły długi przekraczające możliwości wypracowania tych środków finansowych, dzięki którym podwyższano sobie poziom życia. Teraz powstaje pytanie, socjolog musi zawsze je postawić, jakie są strukturalne, kulturalne warunki, które powodowały tą podatność ludzi, tak wielu ludzi skądinąd inteligentnych często, na wirusa chciwości. Otóż wydaje się, że jedną z kluczowych przyczyn, która tłumaczy tę podatność na chciwość, jest odwrócenie się od głębszych wartości, od tych wartości, o których mówią religie. Ludzie, którzy pamiętają o sprawie duchowej w swoim życiu, mają jakby szczepionki psychiczne chroniące przed nadmierną łapczywością i chciwością. Czyli zacząłem od problemu stosunku człowieka w swoim życiu do religii i na tym problemie kończę. Bo nie można będzie dać sobie radę ze zdarzeniami, które ten rok przyniesie, niejednokrotnie bez pamiętania o sprawach podstawowych.
Czyli powrót albo trwanie przy wartościach, tak, które mamy od dziecka, od maleństwa, prawda?
Tak, i jeśli już nie za długo mówię, to jeszcze jedną rzecz bym powiedział w kontekście tych wartości. Otóż dla mnie było uderzające w roku 97, jak Polskę południowo uderzyła ta wielka powódź. Pamiętam, kiedyś w nocy włączyłem Radio Maryja i była wypowiedź czyjaś, tam się okazało, że to był biskup, nie pamiętam jego nazwiska, mówiący o ludziach, którzy stracili często majątek swojego życia. Nie byli ubezpieczeni, na przykład. I wywód biskupa zmierzał do myśli, że w takiej sytuacji albo się ma bogactwo wewnętrzne, w tym bogactwo więzi z innymi ludźmi, którzy dadzą mi wsparcie, albo się nie ma. I ta sytuacja tej klęski żywiołowej pokazała, że ci, którzy mają pewien zewnętrzny hart, albo którzy są postrzegani jako dobrzy, życzliwi ludzie przez innych i mogą liczyć na ich wsparcie, szybko się podniosą z takiej klęski. A inni, może bogatsi, bardziej wykształceni, wcale nie muszą sobie dać rady.
Dziękujemy za rozmowę, panie profesorze, za te rady na nowy rok 2012, który się rozpoczął dla naszych słuchaczy i w ogóle
jeszcze
Polaków.
Tylko dodam uczciwie, że to są rady także dla mnie samego, bo samego siebie także trzeba przekonywać, żeby nie ulegać słabościom.
No tak, oczywiście. Dziękujemy za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Drodzy państwo, porady Rady Socjologia, Rady Człowieka, profesora na nowy rok przekazywał pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.